Dina Sobocińska od lat zajmuje się wspieraniem działów HR potężnych firm.
Jestem dyrektorem HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w dużych międzynarodowych korporacjach. Teraz działam projektowo. Skupiam się przede wszystkim na pracy hybrydowej, ponieważ uwielbiam być w nurcie najważniejszych trendów biznesowych.
Zaczynamy nowy sezon. Case Study Great Resignation. Trendy, dane, pomysły, strategie i badania. To będą rozmowy z liderami, praktykami i pracownikami. W tym odcinku Ewa Mittelstedt, CEO Monday Group. Jak rozmawiać z pracownikami o najtrudniejszym, zwolnieniach, kryzysie, rezygnacji klientów? Jakie dane pokazywać, żeby wszyscy mieli dobry kontekst i odpowiednią wiedzę? Jak pracować z menadżerami, żeby mieli siłę i odwagę iść przez recesję? Jak dawać kreatywnym zespołom czas na regenerację? Skąd liderzy mają brać tę siłę? Czy planowany 4-dniowy tydzień pracy załatwi wszystkie problemy? Zapraszam do audycji, do dyskusji i do podzielenia się tym odcinkiem.
Ewa, czy w Twojej branży jest już kryzys? Czy możemy mówić o recesji? Czy to już się dzieje?
Bezpośrednich sygnałów nie ma. Jest tak, że widzimy niepokój i niepewność. Tak naprawdę nikt w tej chwili nie wie, co nas czeka. Widzimy bardziej takie pośrednie sygnały. Pośrednie to znaczy słyszymy o zwolnieniach w mediach, o których było ostatnio głośno. Widzimy to też bezpośrednio u siebie, bo zmniejsza się liczba zapytań od klientów o nasze usługi i tego jest rzeczywiście mniej niż było wcześniej. Takich jakby spoza tej naszej bańki, w której funkcjonujemy, tych zapytań jest mniej. I z drugiej strony też jest znacznie więcej spontanicznych aplikacji do nas, do pracy. I te spontaniczne aplikacje to jest coś, co się zdarzało wcześniej bardzo rzadko, bo z kolei w naszej branży jest bardzo mocny rynek pracownika. I to raczej agencje ubiegają się o to, żeby kandydaci do nich dołączali. A w drugą stronę to bywało rzeczywiście rzadko. Teraz obserwujemy, że to się zdarza coraz częściej. I też mamy coraz więcej jakościowych aplikacji, odpowiedzi na rekrutację, które prowadzimy. I to też jest taki sygnał, no, że skądś ci ludzie musieli się pojawić, czyli gdzieś musiało się zrobić miejsce, tych miejsc pracy musiało się zrobić mniej. My bezpośrednio tego nie widzimy, odpukać.
Czy jest czas na przygotowanie się na przyszłość? Jak może lider przygotować firmę na recesję?
Ja myślę, że odwróciłabym to pytanie. To jest tak, że po doświadczeniach ostatnich kilku lat myślę, że większość firm jest bardzo przygotowana na zmiany, a przynajmniej powinna być, jeśli nie jest. Jak wiemy, zmiana może się zadziać w każdej chwili. To, co lider może, powinien zrobić, to budować zaufanie, relacje ze swoimi pracownikami, niezależnie od tego, jaka sytuacja w tej chwili na rynku czy w branży się dzieje. Bo w momencie kryzysu, kiedy będziemy próbować taką relację zbudować, to jest już po prostu troszkę za późno. I to, co można zrobić, to tylko tyle i aż tyle, to znaczy bardzo szczerze rozmawiać z pracownikami. Mówię tylko tyle i aż tyle, też bo to wynika z mojego już niemal 30-letniego doświadczenia w branży komunikacji, że ta szczerość bywa bardzo trudna, bo ona też oznacza mówienie o tych najmniej wygodnych i najtrudniejszych aspektach, takich na przykład jak potencjalne zwolnienia. Przykładem z naszej działki była właśnie pandemia, czyli ten moment, kiedy nagle zamknęliśmy pracę w biurze, poszliśmy pracować do domów, no i też opracowywaliśmy różne scenariusze, bo to był ten moment, kiedy nikt nie wiedział, co nas czeka, nie wiedzieliśmy, czy klienci z nami zostaną, którzy klienci, jak będą wyglądały budżety, w związku z czym jak będzie wyglądała nasza sytuacja finansowa, w związku z czym musieliśmy być gotowi rzeczywiście absolutnie na wszystko. No i szczera komunikacja w tym wypadku polegała na tym, że spotkaliśmy się z pracownikami, którym opowiedziałam scenariusze poszczególne, to znaczy w którym momencie rzeczywiście będziemy zwalniać i jak te zwolnienia będą wyglądały.
To byli wszyscy ludzie przeciw tobie? To było tego typu spotkanie? Ty i oni? Czy...
Tak, to byli wszyscy nasi pracownicy i to jest w ogóle zasada. To znaczy oczywiście takie rzeczy omawiamy najpierw w gronie naszych najbliższych menedżerów, bo to jest taka grupa, która pracuje z nami bardzo blisko. Z nami, to znaczy ze mną i z pozostałymi dwoma członkami zarządu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to właśnie szefowe i szefowie zespołów to są te osoby, do których pracownicy przychodzą w pierwszej kolejności, żeby rozwiać wątpliwości, żeby dopytać, żeby dowiedzieć się o te kwestie, które są dla nich ważne i też no, rozwiać niepokoje. W związku z czym tematy trudne omawiamy najpierw z nimi, tak to wygląda, a potem wychodzimy do pracowników. W takich najtrudniejszych tematach mówię ja rzeczywiście, bo chciałabym, żeby bezpośrednio ode mnie usłyszeli, co nas potencjalnie czeka. To rzeczywiście spotkałam się z bardzo dobrym odbiorem tego spotkania.
Mimo szczerości.
Właśnie chyba dzięki niej, a nie mimo, bo pracownicy rzeczywiście powiedzieli potem, że no, oczywiście trudno jest usłyszeć o tym, że być może będziemy zwalniać, ale świadomość, w którym momencie to się stanie i ile my mamy jeszcze elementów, które możemy zrobić, żeby temu zapobiec, no bo taki był komunikat, zrobimy wszystko, żeby nie zwalniać, zrobimy wszystko, żeby nie ścinać wynagrodzeń, ale co się wtedy zadzieje, to oni czuli się z tym jednak bezpieczniej.
Ja usłyszałem ostatnio od jednego z pracowników, z którym musiałem się pożegnać, że moment, w którym usłyszał, jak wygląda sytuacja, co się może zdarzyć i że będziemy ograniczać zespół, użyłem takiego sformułowania, nawet nie wiem, czy celowo, bo to już było ze 2-3 miesiące temu, więc nie pamiętam, co mówiła moja głowa, kiedy to pisałem sobie, bo wyjątkowo sobie też to napisałem, co później powiedziałem, że zabrakło mu powiedzenia kto, bo on się zastanawiał. Ja mówię, ale ja wtedy jeszcze nie byłem pewny. Więc musiałem tak zrobić. Uznałem, że jeśli zrobię to jak zwykle w korporacjach ostatniego dnia miesiąca i ty się wtedy dowiesz, to będzie bardziej bolało. Więc widzę, że tutaj dobrego sposobu nie ma. Natomiast fajne to, na co zwracasz uwagę. Dzięki szczerości, a nie mimo szczerości.
Tak, myślę, że to jest bardzo ważne. I w ogóle ta szczerość i autentyczność to jest też to, na co myślę lider przede wszystkim powinien stawiać. Ja jestem bardzo sobą w każdej sytuacji. To wiedzą pracownicy w zasadzie od pierwszych dni pracy u nas, prawie pierwszych. Tuż po zakończeniu okresu próbnego organizujemy takie spotkanie ze mną, podczas którego opowiadam im o tym, w co wierzę, dlaczego nasza firma jest taka, jaka jest, dlaczego działamy, w co wierzymy, co jest istotne. I też mamy szansę tak po prostu porozmawiać. Zazwyczaj te spotkania są bardzo radosne, dużo się śmiejemy, dużo rozmawiamy i oni też poznają, kim jestem. W związku z czym potem, jak widzą jakąkolwiek komunikację ode mnie, to oni wiedzą, że ten mail czy wstęp do newslettera to rzeczywiście pisałam ja.
Czyli dajesz im poczucie bezpieczeństwa.
No to jest
niezależnie
dla mnie,
od finału.
To jest dla mnie ogromnie ważne. Ja mam taką głębokie przekonanie, że to poczucie bezpieczeństwa to jest to, co powinniśmy zapewniać.
Jak to można zbudować w większej organizacji? Czy jeżeli jestem CEO i mam kilka tysięcy pracowników albo kilkanaście tysięcy pracowników, to co byś doradzała, Ewa?
Doradzałabym przede wszystkim to, żeby lider w dużej organizacji rzeczywiście jak najczęściej dawał się poznać swoim pracownikom. Tam, gdzie jest to możliwe, wiem, że nie zawsze i nie wszędzie, żeby rzeczywiście komunikacja tego lidera pochodziła bezpośrednio od niego. Każdy ma inny styl mówienia, każdy ma inny styl pisania. I rzeczywiście nie trudno jest poznać, kiedy ta komunikacja jest przygotowywana przez osoby zajmujące się komunikacją, a nie bezpośrednio przez lidera.
Czyli autentyczność też ma znaczenie, tak? Czy nawet to, o czym powiedziałeś, Jarek, napiszą sobie wcześniej to na kartce, tak? Żebym był przygotowany, przygotowana i powiedział dokładnie to, co chcę powiedzieć.
Ja miałem filary, bo też wiedziałem, że to jest tak trudny moment dla mnie, po raz pierwszy chyba w tej organizacji, że muszę go sobie przepracować i muszę go sobie poukładać, żeby nic mi nie umknęło, bo zwykle rzeczywiście prompter staram się trzymać od siebie z daleka, ale tu się to przydało i byłem z tego też zadowolony, szczególnie, że chciałem patrzeć im prosto w oczy i powiedziałem wprost, że teraz przełączę sobie na notatki, które przygotowałem, będę patrzył prosto w kamerę, natomiast nie będę widział waszej reakcji, bo będę miał na tym samym komputerze otwarte notatki, ale inaczej sobie tego nie wyobrażam. Natomiast chcę zapytać już teraz, choć nie wiem, czy to jest dobry moment, więc możecie powiedzieć, wrócimy do tego później, daj spokój. No dobra, pracownicy to pracownicy, ale jeżeli ty jako lider musisz budować sobie tę komunikację, musisz dać im poczucie bezpieczeństwa, musisz przeprowadzić ich przez to najtrudniejsze, musisz im powiedzieć, to jak ty sobie później z tym radzisz? Kto ciebie
To jest tak, że tak jak ci powiedziałam, ja pracuję 30 lat w tej branży. Przede wszystkim głęboko wierzę w to, co robię. Rzeczywiście wierzę w to, że jeśli mówię prawdę i jestem szczera i otwarta w tej komunikacji, nawet jeśli ta komunikacja boli, to tak jest lepiej. Myślę, że to jest coś, co dla mnie jest już takim wewnętrznym po prostu wsparciem. Jeśli wierzę w to, co robię, to jest mi dużo łatwiej mówić te niekomfortowe i niełatwe w odbiorze rzeczy. Poza tym ja mam rzeczywiście ogromne szczęście do ludzi i to jest też to, co bardzo mi pomaga. Tak jak powiedziałam, w zarządzie poza mną są jeszcze dwie osoby. Te dwie osoby są też moimi przyjaciółmi. To jest tak, że poza pracą spędzamy czas, kiedy możemy i to jest tak, że moment, w którym możemy przegadać, porozmawiać, jakby rozłożyć na czynniki pierwsze także te najtrudniejsze rzeczy, sprawy, bardzo nam pomaga. W związku z
czym jak stawiacie sobie granice?
Pracujemy razem kilkanaście lat i to jest tak, że znamy się tak dobrze, że w zasadzie ta relacja bliska nam pomaga. Wiem, że ona czasem może przeszkadzać i tak generalnie to ja się bałam bardzo takich relacji, pomieszania tych relacji prywatnych z zawodowymi, ale tutaj ona nam pomaga, bo jesteśmy czasem do bólu właśnie szczerzy i potrafimy sami sobie pomóc, mówiąc bardzo otwarcie, nie no słuchaj, tutaj to naprawdę zrobiłaś bez sensu, bo trzeba było zrobić w taki sposób i to nam bardzo pomaga. Pomaga mi też to, że no te najtrudniejsze decyzje podejmuję ja, ale większość decyzji podejmujemy wspólnie, poza Magdą i Adamem, czyli pozostałymi członkami zarządu. Bardzo mocno i ściśle pracujemy właśnie z szefowymi i szefami zespołów, tak jak powiedziałam, bo to są te osoby, które są najbliżej swoich teamów i to do nich te teamy przyjdą. I też oni dają nam tę optykę, której ja nie mam po prostu, bo to nie ja z nimi pracuję na co dzień, nie ja z nimi się mierzę z wszystkimi trudnymi i miłymi sytuacjami. Więc to jest tak, że żeby rzeczywiście podjąć dobrą decyzję, ja muszę mieć też jakby tą poszerzoną optykę o to, co jest ważne dla osób, które pracują przy projektach, przy których ja już po prostu nie pracuję.
A skąd wiesz, w którym momencie dobrze już jest podjąć temat recesji? Bo powiedziałaś na początku rozmowy, że jeszcze tego nie widzicie w waszym budżecie, w waszej firmie. W którym momencie lider powinien już ten temat położyć na stole? No bo to są trudne tematy, prawda? Łatwiej jest rozmawiać o biznesie, o efektach, o rezultatach, o nowych projektach. Natomiast ten temat jest wyjątkowo niewdzięczny i rodzi szereg nowych pytań, które się pojawiają. Więc kiedy jest ten moment i jak to wyczuć? Czy ufać intuicji, czy patrzeć na dane, czy podejmować decyzje indywidualnie jako CEO, czy słuchać właśnie głosów innych, bo głosy w zarządzie też mogą być różne. Jedna osoba może powiedzieć, poczekaj, to nie jest jeszcze nasz problem. Będziemy mieć czas na tą komunikację. Inna może powiedzieć, nie, już teraz, powinniśmy o tym porozmawiać. Więc kiedy?
Przede wszystkim rzadko kiedy to nie jest nasz problem, bo to, co się dzieje na rynku, co dzieje się w gospodarce, konflikty, które mamy obok, to nie jest tak, że to nas nie dotyczy. To, że my tego nie widzimy w tej chwili w naszym budżecie, to nie znaczy, że jesteśmy kompletnie obok, nie żyjemy w bańce, która jest zupełnie wyłączona z tego, co dzieje się na świecie. W związku z czym ten temat u nas jest. To jest tak, że nie czekamy na ten moment, kiedy, żeby powiedzieć ludziom, słuchajcie, straciliśmy 30% budżetu, w związku z czym wdrażamy takie i takie działania. Tylko podczas kwartalnych spotkań, mamy takie spotkania, które nazwaliśmy sobie Monday Breakfast, one czasami są online, czasami offline, robimy to w miarę naprzemiennie, tak żebyśmy też mieli szansę zobaczyć się, bo pracujemy głównie zdalnie, bo tak pracownicy zdecydowali, że tak wolą. Więc to jest taki moment, kiedy rozmawiamy w ogóle o rzeczach ważnych, to znaczy co się zadziało w danym kwartale, czego możemy się spodziewać. Złożyłam obietnicę naszym pracownikom, że będę ich informować o tym, w jakim stanie są w tej chwili nasze finanse.
Jak głęboko w to wchodzisz? Co im pokazujesz w Excelu, który no, dla ciebie pokazuje wszystko? A co widzą oni?
To zależy od tego, jaka to jest grupa pracowników. Szefowe i szefowie zespołów widzą absolutnie wszystko. To znaczy oni mają dostęp do pełnych informacji o stanie finansów firmy w danym momencie, czyli oni rzeczywiście mają taki pełen wgląd. W związku z czym to też jest tak, że oni mają poczucie bezpieczeństwa, które z kolei przekazują swoim zespołom, no bo jeśli oni czują się bezpiecznie, czują się poinformowani i wiedzą, na jakim jesteśmy etapie, no to też zachowują się zupełnie inaczej, gdyby nie wiedzieli. No bo ta niepewność to jest coś, czego naprawdę absolutnie nie powinniśmy w momencie recesji, kryzysu, czy w ogóle w trudnych momentach podsycać. Także one wiedzą absolutnie wszystko. Pracownicy dostają informacje o stabilności, dostają informacje o rentowności w danym momencie, plus też o nastrojach na przykład wśród klientów, czyli tym, co słyszymy od klientów, co oni nam mówią, czego oni się spodziewają. No,
generalnie rynkowych, nie w relacji z wami, tylko w ogóle w jakim humorze są klienci, patrząc po swoich Excelach.
Dokładnie tak. No plus też relacji z nami właściwie też, dlatego że jakby ich Excele to jest jedno, ale też ile z tych Exceli będzie należało do nas, no tak. To jest ta druga kwestia i druga strona.
Choć kiedy zaczynaliśmy rozmowę, Tina wspomniała o tym Black Friday w mediach, ja go tak sobie nazwałem, bo to rzeczywiście był piątek, to było tuż przed weekendem, który poprzedzał 31 października. Bliskie mi środowisko zaczęło ogłaszać grupowe zwolnienia, choć nie każdy to mówił w ten sposób, bo i Agora, spora grupa ludzi, i Axel Linier Springer, spora grupa ludzi, związki zawodowe domówiły się z zarządem. Burda, to się siłą rzeczy przełoży na ludzi, ale jeśli zamykasz kilkanaście tytułów, no to nie ma zmiłu. I teraz nawet tak myślę sobie o tych pracownikach, którzy też do końca nie wiedzą. Związki zawodowe też bardzo często mówią, my nie wpływamy na to, kto. My decydujemy o pewnej kwocie. Nomen omen, jak to brzmi. Musisz się zastanawiać, że tych pytań dzisiaj się mnoży sporo. I to moje pytanie brzmi, czy jak mieliśmy COVID, to jakby wszyscy wiedzieli, że wielu rzeczy nie wiemy, więc o wiele rzeczy nie mieliśmy pretensji. Dzisiaj wydaje mi się, że jednak pojawiają się pretensje do zarządu, kiedy mówisz, będziemy zwalniać, będziemy zmieniać, ale jak to? To nie ogarniasz rzeczywistości? COVID trochę zwalniał z odpowiedzialności, bo wszyscy byliśmy w tym samym momencie niewiedzy, a dzisiaj jednak pojawia się pytanie o kompetencje szefów.
To jest bardzo trafne, co powiedziałeś. Rzeczywiście to jest taka podstawowa różnica, na przykład kiedy jest pytanie, jaka jest różnica pomiędzy kryzysem pandemii a kryzysem w tej chwili, to jest dokładnie ta najważniejsza różnica, którą opisałeś. Rzeczywiście jest tak, że w pandemii wszyscy byliśmy w tej samej sytuacji, pracownicy myśleli o sobie, czyli o swoim bezpieczeństwie, ale też o bezpieczeństwie swojego miejsca pracy. W tej chwili jakby no nie dziwię się tym, że myślą o sobie, bo wszyscy wiemy, jak dużo z naszych portfeli wycieka, jaka jest to różnica przed tym, co było jeszcze niedawno. Więc ja też rozumiem absolutnie to, że oni myślą przede wszystkim o tym, jak te portfele jednak zabezpieczyć, jak funkcjonować, w związku z czym te oczekiwania wobec pracodawców są zupełnie inne. Ja na szczęście nie mam do czynienia z pretensjami i będę się upierać, że to jest właśnie wypadkowa tej szczerej komunikacji, ponieważ nasi pracownicy mają takie poczucie, że będą wiedzieli, co ich czeka. Myślę, że w tej chwili byłoby na pewno inaczej niż w pandemii, kiedy rzeczywiście ten odbiór trudnych informacji był zupełnie inny. W tej chwili myślę, że tych pytań by było znacznie więcej, no ale wciąż. Dla mnie jest bardzo ważne, żeby pracownicy wiedzieli, co z czego wynika. Więc zawsze wkładam bardzo dużo wysiłku w to, żeby oni rozumieli. Bo to są te kwartalne spotkania, kiedy mamy też szansę porozmawiać. Przed tymi spotkaniami zbieramy takie zapalne tematy i
czyli
rozmawiamy o nich.
Czyli każdy pracownik może zadać pytanie, tak? Albo zgłosić swój temat.
Może zadać pytanie na forum. Nie wszyscy chcą, niektórzy nie czują się dobrze właśnie rozmawiając na forum, więc mogą to zrobić wcześniej, mogą to zrobić w sposób anonimowy, jeśli tak sobie życzą. Mogą porozmawiać czy ze mną bezpośrednio, bo to też jest dla mnie bardzo ważne, żeby pracownicy mieli poczucie, że mogą się do mnie zwrócić. Nie musi to być ich bezpośrednia przełożona czy przełożony. Mogą napisać do mnie, mogą do mnie przyjść, zadzwonić i zapytać, słuchaj, boję się, martwię się, chcę o tym z tobą porozmawiać. Myślę, że jednak kiedy mówimy wciąż i konsekwentnie o problemach, trudnych kwestiach i wyzwaniach, to tych pretensji jest jednak mimo wszystko mniej.
Czy teraz ta perspektywa kryzysu recesji, kryzysu finansowego zwalnia liderów od takich planów, o których wcześniej rozmawialiśmy? Na przykład u ciebie w firmie planujecie w styczniu test 4-dniowego tygodnia pracy. Czy ten test będzie uzależniony od sytuacji ekonomicznej, czy chcesz go przeprowadzić niezależnie od warunków?
Ja myślę, że żaden lider nie powinien prowadzić jakichkolwiek działań mimo wszystko i w oderwaniu od rzeczywistości, bo to jest prosta droga do katastrofy. I oczywiste jest, że my monitorujemy sytuację. Zwłaszcza, że 4-dniowy tydzień pracy w takiej organizacji jak nasza, to jest bardzo duża nowość. Ja wiem, że temat już jest omawiany szeroko, na różne sposoby, natomiast w agencji, której zadaniem jest wspieranie klientów w obszarze komunikacji przez 5 dni w tygodniu, jest trudny i nowy. Tak jak rozmawialiśmy z naszymi klientami, żadna z ich agencji w Europie nie zdecydowała się na wdrożenie takiego systemu pracy. W związku z czym jest to nowe, no a nowe jest oczywiście bezpośrednio związane z ryzykiem, no bo nie jest przetestowane, nie jest sprawdzone na naszym rynku. Budzi pewien niepokój, mimo że mamy bardzo duże wsparcie od naszych klientów, którzy nam kibicują, trzymają za nas kciuki, to jest to ryzyko. Recesja i ryzyko to nie są najlepsze połączenia, w związku z czym bardzo bacznie się przyglądamy. I gdyby się okazało, że jest jakiekolwiek zagrożenie do bezpieczeństwa naszego, czy finansowego, czy wizerunkowego, czy rynkowego, czy jakiegokolwiek innego, no to wtedy, mówiąc kolokwialnie, wezmę na klatę to, żeby stanąć przed tymi pracownikami i powiedzieć, słuchajcie, to nie jest ten moment. Dla mnie najważniejsze jest to, żebyście mieli miejsca pracy, żebyście mieli wynagrodzenia w takiej formie, w jakiej macie, żebyśmy nie ruszali nic, co dla was jest gwarantem bezpieczeństwa i stabilności. W związku z tym ten projekt przesuniemy w czasie albo rozłożymy. To jest tak, że my pewne elementy już wdrożyliśmy. Na przykład to jest taka drobna rzecz, to znaczy jeden dzień w kwartale, który jest absolutnie wolny. To znaczy zamykamy wtedy agencję, ona nie pracuje. Nasi klienci oczywiście odpowiednio wcześniej dostają informacje i wtedy rzeczywiście nie pracujemy. To są takie rzeczy, które już się dzieją. Skróciliśmy też czas pracy w piątek, czyli jakby testujemy takie elementy, sprawdzamy, jak nam się pracuje w takim troszkę innym niż standardowym
trybie. Jeszcze większej elastyczności niż praca zdalna.
Tak, dokładnie tak, więc jakby testujemy to, natomiast absolutnie nie będę się trzymać mała tego projektu, który też mnie cieszy, bo sama chciałabym pracować 4 dni w tygodniu. Mam i rodzinę, i pasję, na które więcej czasu bardzo by mi się przydało, ale nie będę się tego trzymać za wszelką cenę.
Ale zatrzymajmy się na chwilę przy tym 4-dniowym tygodniu pracy. Co skłania was do tego testu?
Przede wszystkim to, zaraz będę się rozwodzić dłużej, ale myślę, że taką odpowiedzią w pigułce jest to, że nie stać nas na utratę pracowników. Bo też takie pytanie, które często się wiąże z 4-dniowym tygodniem pracy, to jest, ale czy was na pewno na to stać? Bo oczywiście, że wiąże się to z inwestycjami i w infrastrukturę, bo dostęp do wiedzy musi być znacznie lepszy. Nie jest tajemnicą, że dostęp do wiedzy w organizacjach to jest zwykle pięta Achillesowa, bo ta wiedza jest wszędzie, trochę nie wiadomo gdzie, rozproszona i do tych najważniejszych informacji czas dotarcia jest po prostu bardzo długi. Więc jest to i infrastruktura, i uporządkowanie właśnie tej wiedzy, i ułatwienie dostępu do niej, i też nauczenie się pracy w trochę inny sposób, bo my mamy w tej chwili tandemy, które pracują dla klientów, tylko że każdy w tym tandemie ma teraz trochę inną rolę, no a w momencie, kiedy przeszlibyśmy na 4-dniowy tydzień pracy, my nadal musimy funkcjonować, jakby obsługiwać naszych klientów, wspierać ich 5 dni w tygodniu. To oznacza, że te tandemy muszą mieć dostęp z kolei do wiedzy o projektach taki, żeby nie dzwonić do siebie wtedy, kiedy ta druga osoba z tandemu ma dzień wolny. Czyli to jest inwestycja, która też momentami jest związana z lekkim nadmiarowym zatrudnieniem, no bo to nie o to chodzi, żebyśmy pracowali 4 dni w tygodniu, ale po 16 godzin dziennie, tylko żebyśmy rzeczywiście mieli ten komfort, że pracujemy mniej i budujemy sobie przestrzeń.
Czyli chcesz to zrobić dla pracowników, tak? Żeby oni widzieli, że w waszej firmie pracuje się dobrze i że mają ogromną przestrzeń na to, żeby robić rzeczy, które wierzą, nie tylko te związane z pracą.
No jest to też odpowiedź oczywiście na trend wielkiej rezygnacji, którą też pani Anna Strzeżyńska u nas nazwała jakby wielką demotywacją, bo u nas jeszcze ten trend rezygnacji nie jest aż tak silny, ale rzeczywiście coraz więcej osób jest...
Mówi się o tym quiet quitting, tak? Który jest trochę też tak różnie rozumiany.
Dokładnie tak. Czyli jest tak, że no coraz trudniej się nam zmobilizować, coraz trudniej jest nam podejmować nowe wyzwania i robić to z radością, jeszcze na dodatek kreatywnie. Nasza branża jest kreatywna i my musimy najzwyczajniej w świecie mieć czas i przestrzeń w głowie na to, żebyśmy mogli wymyślać świetne kampanie. W związku z czym to jest odpowiedź też na to i też efekt naszych rozmów i obserwacji tego, co się dzieje u nas wewnętrznie. Mamy to szczęście, że nasi pracownicy lubią swoich klientów i pracują generalnie chętnie, natomiast też nam mówią, że no słuchaj, wiesz, jakby wymyślam co tydzień nową kampanię, nowy pomysł kreatywny, no ja muszę czasem mieć taki moment, kiedy odpocznę, bo inaczej ta moja kreatywność po prostu przestanie działać.
Zastanawiam się, jak ten świat wyglądał, kiedy działało to tak samo. Ale nie mieliśmy czterodniowego tygodnia pracy, nie robiliśmy sobie raz w miesiącu wolnego, musieliśmy nadążać. Przyszło inne pokolenie, które mówi, słuchajcie, nie wiem, być może tak, ale ja już tak nie mogę. Ja potrzebuję inaczej zarządzić tym moim czasem na kreatywność.
Myślę, że to się składa z kilku elementów. Nowe pokolenie na pewno i to jest tak, że myślę, że tego nowego pokolenia warto się uczyć i czerpać, bo to nowe pokolenie...
Ja też nie mówię z pretensją, tylko właśnie doceniam, że to jest zupełnie inne podejście. Nie?
Słyszę i to jest podejście, które ja bardzo cenię i uczę się od ludzi młodszych u nas w firmie, bo z kolei no, my byliśmy przyzwyczajeni do tego, że im więcej pracujesz, tym lepiej, a najlepiej to w ogóle, żeby nie przestawać pracować. Pamiętam początki mojej kariery.
Jesteś
właśnie
w klubie?
Pamiętam początki kariery w latach 90., kiedy rzeczywiście zdarzało mi się po prostu nie wracać do domu, bo mi się to nie opłacało, w związku z czym spałam po prostu w pracy i zaczynałam rano od nowa.
Welcome home.
No właśnie, więc myślę sobie po tych moich doświadczeniach, że oni są jednak odrobinę mądrzejsi od nas i ta równowaga jest ważna i dobrze, że tak myślą. Ja też myślę, że no to też są badania, które to potwierdzają, że jesteśmy tak bardzo przebodźcowani i tak bardzo zmęczeni i żyjemy w permanentnym stresie, który generalnie stres, jak wiadomo, jest dobry, bo adrenalina nas mobilizuje, no ale jeżeli on jest
choć
ciągły...
Choć fajnie, żeby on się czasem kończy.
No właśnie, jeżeli jest ciągły, no to wtedy nie jesteśmy w stanie się mobilizować, tylko stajemy się coraz bardziej zmęczeni i wypaleni. Młodzi ludzie, którzy myślą inaczej niż my i super, że są. Też no to, że jesteśmy przebodźcowani, nie mamy już miejsca na informacje, nie mamy miejsca na własny rozwój i kreatywność i radość taką zwykłą z tego, co robimy.
Mam przed sobą depeszę od Spotify'a sprzed kilkunastu godzin właściwie. No deadlines, no work-related phone calls. Spotify brings back Wellness Week to help employees detox. I to jest też taki moment, w którym oni zamykają się po prostu, wszyscy o tym wiedzą, jadą i...
Co prawda jest to tydzień, ale to już trochę zaraża potem.
Od klientów, od siebie, od wszystkiego i to też jest ważne, że to jest w tym samym momencie, czyli nie mamy czegoś
razem,
takiego,
dokładnie.
Że myślimy sobie, cholera, połowa firmy pracuje, a ja nie, to nie jest żaden odpoczynek dla mnie. To trudne i kosztowne pewnie, ale może jest tak, jak mówisz, kosztowniejsze będzie, jeśli tego nie zrobię.
Myślę, że tak. Nikogo nie stać na to, żebyśmy zostali bez pracowników. Wprowadziliśmy formę pośrednią. Tak daleko nie poszliśmy, bo myślę, że nasi klienci nie byliby zachwyceni, gdybyśmy się na tydzień zamknęli. Natomiast zrobiliśmy formę pośrednią, czyli w tym roku wprowadziliśmy workations. To znaczy teamy, tylko to wtedy teamy poszczególne wyjeżdżają sobie na kilka dni, gdzie też z klientami jesteśmy wtedy umówieni, że ta praca nie jest tak efektywna jak wtedy, kiedy jesteśmy w biurze. Pracujemy kilka godzin, a pozostały czas jest po prostu po to, żeby pogadać, pobyć ze sobą, co też było bardzo ważne właśnie po pandemii, no bo tak jak powiedziałam wcześniej, my pracujemy głównie zdalnie, czyli widujemy się no nie tak często jak kiedyś. Więc to też jest taka forma, no jest to wciąż praca, ale już jednak taka, że myślimy o tym, że praca niekoniecznie polega na tym, żeby pracować te kilkanaście godzin i zatyrać się do
czyli
bólu.
W sposób jesteście elastyczni, tak? Testujecie wszelkie możliwości, które się pojawiły teraz łącznie z workation.
Tak.
A wracając do tej rzeczywistości...
Jeszcze tylko, jeżeli mogę, tylko jeszcze o tej elastyczności. Myślę, że to też jest bardzo ważne, żeby pracownicy mieli świadomość o takich też najprostszych rzeczach, czyli to na przykład jest okej, że nie wdzwaniasz się na kola, jeżeli ten call dotyczy cię tylko troszkę, albo jeżeli wiesz, że i tak będziesz poprzez tego kola pisać maile,
czyli
albo robić
podjąć
coś,
decyzję,
możesz podjąć decyzję.
Tak?
I to jest w porządku.
Dzisiaj mam ważniejsze tematy, albo po prostu nie wnoszę takiej wartości.
Dokładnie tak.
Spotkania.
Mamy zasadę, że kamerki są włączone i jeżeli ktoś jest rozproszony, mówimy, słuchaj, wyłącz się, przecież to nie ma sensu. Zrób te rzeczy, które masz zrobić, my sobie poradzimy, potem z tobą o tym porozmawiamy i damy sobie radę. Więc też takie przyzwolenie na to, że pracownik może powiedzieć nie, nie w tym momencie, to też jest moim zdaniem taki bardzo ważny element.
W ogóle nawet samo to, nie żebym miał teraz otwarte, bo jestem z wami głęboko, ale ten moment, w którym Meet pozwolił na to, żeby...
To jest multitasking.
Nie, też oduczam się tego z wiekiem, ale ten moment, w którym możesz napisać, że to jest mój fokus i wtedy nie ma prawa nic się odezwać do mnie i nikt, to powinno być zrozumiane. To nie jest fanaberia kogoś, kto chce głęboko wejść w pracę, bo być może po prostu inaczej się nie da tego zrobić. To też jest fajna zmiana.
Tak, my też będziemy wprowadzać ciche godziny, czyli tak takie godziny, w których mamy status na Teamsach, ponieważ to jest taki nasz w tej chwili najbliższy punkt kontaktu. Teraz mam swoją cichą godzinę i rzeczywiście wtedy nie piszemy, nie dzwonimy do tej osoby, no chyba, że wali się świat, ale to na szczęście zdarza się dość jednak rzadko.
Znaczy świat się wali.
Znaczy świat się wali, nasz firmowy świat. Na świat się niestety wali, to prawda, ten zewnętrzny.
No właśnie, i teraz mamy ten kolejny etap, tak? Kolejny etap elastyczności, dostosowanie się do nowej, nieznanej sytuacji. Jak twoje doświadczenia pokazują w ciągu tych 30 lat, o których mówiłaś, doświadczenia w biznesie, co możemy wynieść z kryzysu pozytywnego? Na ile to jest też szansa na to, żeby czasami przeorganizować się wewnętrznie i zrobić coś, co po prostu nie bylibyśmy w stanie tego zrobić w trakcie normalnych warunków, a kryzys jest jakimś tam mimo wszystko motywatorem do zmian.
Jest zdecydowanie kryzys, na pewno jest takim jednym wielkim sprawdzam. Sprawdzam lidera, czy rzeczywiście jest liderem i czy buduje to poczucie zaufania i otwartości. Sprawdzam wszystkich poszczególnych elementów organizacji, więc to jest rzeczywiście taki moment, w którym jesteśmy zmuszeni przyjrzeć się tym wszystkim elementom, no bo właśnie, bo gonimy zazwyczaj, nie mamy czasu i nie myślimy o tym, czy na pewno u nas wszystko działa, bo po prostu nie mamy czasu, zajmujemy się bieżącą pracą, a nie tym, co można by usprawnić, uporządkować. Więc to jest rzeczywiście taki moment, który jest sprawdzam. Dla nas takim sprawdzam była właśnie i pandemia, i też wybuch wojny w Ukrainie. To były takie teraz oczywiście recesja. To są takie punkty, które skłaniają nas do tego, żeby bardziej się przyjrzeć. To znaczy przyjrzeć się właśnie pracownikom, przyjrzeć się relacji z nimi, przyjrzeć się też naszej relacji z klientami, czy my rzeczywiście jesteśmy dla nich partnerami. Jakby w kryzysie pandemii zobaczyliśmy, że rzeczywiście jesteśmy dla naszych klientów częścią ich teamów, przedłużeniem ich teamów i to my byliśmy dla nich wsparciem. Mówiliśmy, słuchajcie, spokojnie, gdzie świat się właśnie wali, tak jak powiedziałeś, ale zrobimy wszystko, żeby mimo wszystko zachować w tej trudnej sytuacji stabilność, pomożemy tam, gdzie możemy, uporządkujemy to, co się da. Więc to jest też taki moment jednego wielkiego sprawdzam.
Dla wszystkich myślę, prawda? I dla klientów versus ich podwykonawcy, partnerzy w tym przypadku i w drugą stronę i dla pracownicy w relacji z firmą i firma w relacji z pracownikami. Jakby najtrudniejsze myślę w tym wszystkim jest to, że nie widać końca. Takiej sytuacji, która jest rozdygotana i tak naprawdę mówisz o pasji, jak sobie porównuję to do takiego żeglowania. Jakby jeżeli cały czas jesteś na takiej wzburzonej wodzie i nie wiesz za bardzo, gdzie jest horyzont i gdzie możesz przycumować, no to jest trudne. I dla liderów, i dla pracowników później w konsekwencji, siłą rzeczy. Nie?
Ja myślę, że to delikatnie mówiąc jest trudne. To jest też tak, że...
Można przeklinać, myśmy nie uprzedzili.
Ach, za późno. Skorzystałabym wcześniej. To rzeczywiście jest bardzo trudne, zwłaszcza, że te kryzysy mamy jeden po drugim. Już wyszliśmy z pandemii, już cieszyliśmy się, że wyjdziemy znowu na te ulice, będziemy się cieszyć, wybuchła wojna. A w tej chwili jest też, jak jest, wszyscy wiemy. Natomiast myślę, że jakby musimy skupiać się na tych elementach, na które mamy wpływ. No, na pandemię, na wojnę niestety wpływu nie mamy, czy na recesję. Natomiast myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wyłuskać te elementy, w których możemy zadbać o stabilność. I to jest dla mnie na przykład jako liderki szalenie istotne, żeby nasi pracownicy mieli poczucie, że to, co możemy, panujemy nad tym. Czyli nie wiem, ja nie panikuję, firma nie wpada w jakiś kompletny chaos i właśnie choćby jakby żeglowała, to znaczy nie tracimy kursu, tylko jednak zmierzamy w tym kierunku, który sobie ustaliliśmy, bo to jest bardzo ważne. Ważne jest też to, żeby nie zgubić wartości w takiej sytuacji. To jest tak, że ja w ogóle nie specjalnie wierzę w zawieszenie wartości w kryzysie. Bo to jest tak...
Mało tego, wydaje mi się, że kryzys wymusza pokazanie sobie fundamentów, a fundamentalne rzeczy zapisane są w wartościach.
Dokładnie tak, przy czym właśnie zapisane to nie wystarczy. Jasne. Rzeczywiście jest tak, że te wartości rzeczywiście muszą być i myślę, że...
Nie robisz, to tego nie ma.
No dokładnie, plus myślę, że te wartości muszą być sklejone z tym, kim jest lider, czy liderka. Bo jeśli tak nie jest, tylko sobie zapisujemy, to oczywiście będziemy odklepywać te wartości na każdym spotkaniu firmowym, ale to niczego nie zmienia. Więc robimy to, co się da. To znaczy skupiamy się na naszym wewnętrznym bezpieczeństwie, skupiamy się na tym, nad czym możemy zapanować, czyli bardzo mocno monitorujemy koszty. To też jeszcze wracając do pytania, jak przygotowujemy się do recesji. Mamy, myślę, dość dobrze przemyślaną strukturę kosztów w firmie. Mamy też plan, co robić, gdyby się okazało, że nasze budżety spadają, w jakim stopniu, które koszty ścinamy, w jakiej kolejności. Mamy przemyślane, jakby tam, gdzie możemy, trzymamy rękę na pulsie i tam, gdzie możemy, dbamy o to bezpieczeństwo.
A jakie gesty, czy jakie zachowania pracowników ciebie wspierają w takim właśnie niepewnym okresie? To znaczy, co powoduje, że jak już włożysz ten wysiłek, masz przygotowany speech, mówiąc górnolotnie, ale to tak rzeczywiście wygląda, tak? I bierzesz na siebie odpowiedzialność, masz przygotowany zestaw działań, stajesz twarzą przed pracownikami, opowiadasz o tym wszystkim, Co potem działa na ciebie wzmacniająco?
Ludzie, po prostu.
Jakich zachowania?
To jest tak, że zdarza się nieraz, że po tych trudniejszych rozmowach czy trudniejszych sytuacjach ktoś do mnie dzwoni albo pisze, wiesz co, ja jestem dumna, że tutaj pracuję. Jestem dumna, bo jesteście szczerzy, ja wiem, co mnie czeka. Jakby i to jest ten moment, kiedy myślę sobie, okej, nie było łatwo. Momentami głos mi więc w gardle, czego też nie ukrywam. To jest tak, że jak mam coś trudnego do powiedzenia, to nie ubieram się w za sztywny garniturek i jakby nie mówię jak robot, tylko mówię szczerze, słuchajcie, to jest dla mnie bardzo trudne. To jest taki moment, w którym wszyscy nie wiemy, więc skupiamy się na tych drobinkach, które wiemy i z nich składamy na tyle bezpieczeństwa, na ile jest to możliwe. Natomiast no ja mam to szczęście, że ludzie często właśnie czy do mnie napiszą, czy zadzwonią i usłyszę, to jestem dumna. Też w momencie wybuchu wojny w Ukrainie, to też był taki dla mnie moment, kiedy sama byłam dumna z tego, że jestem częścią tej organizacji. Mamy też na pokładzie Ukrainki, których rodziny zostały w Ukrainie. I rzeczywiście to jest tak, że zamiast tworzyć takie pozorowane ruchy, czy wsparcie takie, które trochę nie wiadomo czym było, my po prostu włożyliśmy bardzo dużo wysiłku w to, żeby tym rodzinom pomóc przyjechać do Polski, żeby tym dziewczynom też pomóc w zorganizowaniu początków jakby bycia tych rodzin tutaj w Warszawie. Więc to jest tak, że nasi też pracownicy wiedzieli, że jesteśmy. Też było dla mnie takim wzruszającym momentem, kiedy jedna z tych dziewczyn jechała po swoją mamę. Nie było z nią kontaktu, nie odpisywała na wiadomości. Ja do niej napisałam na Instagramie. Ona potem mówi, wiesz co, jakie to było dla mnie niesamowite, że nie mogłaś się ze mną skontaktować. Ja jakby widziałam te twoje wiadomości. Nie miałam czasu odpisać. Na Instagramie rzeczywiście mi odpisała. Mówię, słuchaj, ty znalazłaś sposób jednak, żeby ten kontakt ze mną złapać i porozmawiać. I ona powiedziała, że to było dla niej ogromnie wzruszające. I ja też sobie pomyślałam, kurczę, to też jest ten moment, kiedy te relacje, które mam z pracownikami, oddają to dobro, które poszło wcześniej w drugą stronę.
To, co mówiłaś o zarządzie, że jesteście przyjaciółmi i że żyjecie ze sobą już tak długo, że wam to właściwie nie przeszkadza, choć mogłoby. Myślę, że na jakimś poziomie czy na jakimś etapie to samo dzisiaj musi być w relacji z pracownikami też. Jasne, że jak masz 1100, to trudno mieć 1100 przyjaciół nagle, ale że to też jest ważne, że to wychodzi się poza pewne, nawet jak powiem konwenanse, to nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale pewne utarte pomysły na to, jak powinna wyglądać relacja pracownik-pracodawca.
I prawda? Że jesteśmy w tym wszystkim razem, prawda? I to pokazujemy w taki bardziej ludzki sposób niż standardy komunikacji w firmie na to, może nie tyle pozwalają, bo pozwalają pewnie na wiele, ale potrzebujemy po prostu tego kontaktu i tej interakcji w każdej relacji, prawda? Również CEO jest człowiekiem i też warto o tym pomyśleć, że jako szef firmy też przeżywamy różne stresy i w tych momentach kryzysu to naprawdę jest dla nas bardzo duży wysiłek i test, żeby stanąć przed pracownikami, brać na siebie odpowiedzialność i też potrzebujemy tej dobrej energii, wzmocnienia kontaktu, także każdy telefon, każdy pomysł, co możemy jeszcze zrobić, na pewno jest dobrze widziany.
Jak najbardziej. Ja myślę, że jeżeli w ogóle można mówić o tym, że pandemia przyniosła coś dobrego, takim elementem byłoby to, że sobie uświadomiliśmy, że my naprawdę wszyscy jesteśmy ludźmi. I to, myślę, wielu nam bardzo pomogło. Tak jak powiedziałam wam wcześniej, ja jestem sobą w każdej sytuacji i to bardzo widać. Zdarzyło mi się nieraz popłakać ze śmiechu, prowadząc wewnętrzne prezentacje dla pracowników. Też taka anegdotka. Jedna z dziewczyn, która dołączyła do nas, przyszła do nas z korporacji i akurat wzięła udział właśnie w pierwszym naszym spotkaniu po pandemii, które w ogóle było takie dosyć lekkie. Nie mieliśmy tam żadnych korporacyjnych przekazów, tylko po prostu prezentacja była lekka i zabawna. I ona po tej prezentacji zapytała swojego bezpośredniego przełożonego, mówi, słuchaj, a Ewa to długo się tak uczyła, żeby to wyglądało tak autentycznie. On mówi, nie, ona taka po prostu jest, więc to jest, myślę,
ale
że...
Ale ciekawe, też był moment, na LinkedInie była dyskusja o jednym CEO, który rozpłakał się, ale z tego innego powodu. Okazał takie emocje, być może związane też z jego bezradnością, bezsilnością. Co o tym myślisz? Czy to jest oczywiście pytanie retoryczne, tak? No bo każdy wie, czego oczekuje od lidera, ale jak to jest w tym kryzysie? Jak daleko można być autentycznym?
Znaczy myślę, że ta autentyczność jest ogromnie ważna, natomiast też wszyscy musimy pamiętać o tym, że rolą lidera jest jednak zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Co nie oznacza, że nie wolno nam płakać, bo właśnie jesteśmy ludźmi. No to właśnie po wybuchu wojny zdarzyło nam się płakać wspólnie. Też mamy tam wielu znajomych. Więc to był taki moment, kiedy te emocje trudno było nad nimi panować i to nie był moment na chowanie emocji. Natomiast no, ja bym przede wszystkim myślała o tym, że moją rolą jest zapewnienie bezpieczeństwa.
Super. To jest bardzo budujące.
Bardzo dziękujemy za spotkanie, rozmowę i ja się czułem bezpiecznie ze mną.
Ja też bardzo.
Cieszę się bardzo. Ja też się z wami czułam bezpiecznie.
Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Dystrybucja Olga Michałowska. Dźwięk Kamil Sołdacki. Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.